Cześć, dzień dobry.
Z tej strony Marcin Żebrowski. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, który jest odcinkiem ciekawym, ponieważ występuje w nim Łukasz Drozda, czyli urbanista, politolog, który w Urbcaście jest już trzeci raz. Wcześniej rozmawialiśmy o gentryfikacji, potem o patodeweloperce z okazji napisanej przez Łukasza książki, a teraz spotykamy się trzeci raz, choć pierwszy raz na żywo, aby porozmawiać o najnowszej książce, kolejnej już autorstwa Łukasza, czyli Miejskie strachy. Rozmawiamy o tym, jak przeciwstawiać się urbanistycznemu populizmowi, a także wojnom kulturowym, które utrudniają poprawę naszej codzienności. Więc dzisiaj o takich rzeczach jak kim jest urbanistyczny populista, czy miasto 15-minutowe nas zniewala, strach przed technologiami, 5G, maszty i inne, dostęp do wiedzy, a populizm, a także czy dyskusja między zwaśnionymi grupami po różnych stronach spektrum, czy ta dyskusja jest w ogóle możliwa. Zapraszam na najnowszą rozmowę z Łukaszem Drozdą. Łukaszu, witam Cię serdecznie w Urbcaście.
Cześć, miło się poznać twarzą w twarz.
Wreszcie, twarzą w twarz. Jesteś w tym podcaście trzeci raz. Ja przygotowałem taki tutaj cytat, że Łukasz Drozda w Urbcast i to jeszcze w kwietniu, to tradycja podcastowa jak pieprzony karp i kutia. Jak mawiał nasz narodowy wieszcz w postaci PZ-a. Więc cieszę się, że tu jesteś. Mamy kolejną okazję do porozmawiania o tematach miejskich, a tym razem z okazji premiery kolejnej już twojej książki, która ukaże się 24 kwietnia, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy ten podcast się też ukaże. Więc jest to akurat taki fajny zbieg okoliczności. Ty jesteś politologiem, jesteś urbanistą, doktorem nauk o polityce publicznej. Czy coś się zmieniło od naszego ostatniego spotkania?
Nie zmieniło się. Strasznie skomplikowane jest opisanie tego, gdzie pracuję, bo to jest wydział o najdłuższej nazwie na Uniwersytecie Warszawskim, więc może sobie to darujemy, ale nie. Powoli jakby myślę o dalszych etapach kariery naukowej, ale zostajemy w tym spektrum co do tej pory.
No właśnie, ostatnio rozpocząłeś taką, czy dołączyłeś się do dość dużej debaty odnośnie patodeweloperki. To była twoja poprzednia książka, o której też zresztą rozmawialiśmy. Myślę, że ciekawe jest to, że nasza rozmowa była jedną z najbardziej popularnych, a popularnością, z tego co pamiętam, jak ostatnio sprawdzałem, przebiła ją tylko rozmowa na ten sam temat, ale z drugiej strony, bo rozmawiałem z przedstawicielem deweloperów, Związku Deweloperskiego, który chciał się obronić trochę i wiem, że tych okazji do tej rozmowy między wami też kilka było, ale teraz piszesz o miejskich strachach, piszesz o miastach 15-minutowych, o 5G, a także o innych potworach, czyli to jest taki reportaż o urbanistycznym populizmie. Nie mogę nie zapytać, skąd pomysł właśnie na ten temat, bo patodeweloperka to jest taki temat, który no tak naprawdę nas wszystkich otacza, nawet jeśli nie do końca siedzimy w tematyce miejskiej, myślę. Natomiast ten temat na przykład miast 15-minutowych czy takiego 5G z jednej strony też nas otacza, no ale z drugiej strony chyba aż tak dużo się o tym nie myśli. Także w ogóle skąd pomysł na to?
No właśnie, temat nas otacza, a się o tym nie mówi. To podejrzane, ktoś mógłby powiedzieć. Oczywiście powiedziałby tak ktoś, komu niekoniecznie ta książka się spodoba, bo ona nie jest pisana z pozycji amatora teorii spiskowych. I myślę, że zadaliśmy pytanie o to, jaki jest powód napisania tej książki, czy jakby co mnie do tego zainspirowało. I tutaj mogę odpowiedzieć w znacznie bardziej złożony sposób niż w przypadku poprzedniej książki. Wtedy sprawa była prosta. Dostałem zapytanie od wydawcy, od konkretnie Łukasza Najdera, który jest redaktorem inicjującym w wydawnictwie Czarne. I on wpadł na taki pomysł, że no po prostu ktoś musi powinien opisać fenomen patodeweloperki, bo tak jak powiedziałeś, to jest rzecz, która dotyka wszystkich, a jednocześnie tworzy pewien chaos pojęciowy, który staraliśmy się przy pomocy tej książki jakoś opanować. W przypadku tej książki historia jest inna, przynajmniej początku. Pomysł jest jak najbardziej mój, idea jest bardzo romantyczna, związana jest z tym, że niedawno zostałem ojcem i w toku tego, jak wiedziałem o tym, że nim zostanę, jednocześnie w ramach jakiegoś mojego uczestnictwa też w debacie publicznej, obserwowania pewnych trendów okołourbanistycznych, no strasznie mnie irytowała, żeby nie być jakoś ostrzej, ale może nie powiem.
Można przeklinać w podcaście.
Nie, ale ja to tak bym bardziej potoczyście przeklinał, więc może jednak powiedzmy, że bardzo mnie zirytowała. Kwestia tych wszystkich mitów, które narosły wokół konkretnie miast 15-minutowych, ale też szerzej rozumianych różnych współczesnych zagadnień urbanistycznych. I właściwie najbardziej wkurzały mnie te miasta 15-minutowe, a właściwie ich odbiór, w kontekście tego, że idea, która jest tak neutralna, tak osadzona w tradycji urbanistycznej, bo to przecież nie jest nic nowego, o czym jest w książce wyraźnie napisane, I były w ogóle różne inspiracje historyczne dla tej idei, także z Europy Wschodniej, nie tylko z tego szeroko rozumianego świata zachodniego. I tak mnie wkurzała ta perspektywa tego, że idea, która jest tak neutralna, to naprawdę nie jest coś, co powinno budzić spór polityczny. To, że powinniśmy mieć blisko do wszystkiego, co nas otacza i jakość naszej przestrzeni powinna być wysoka, to nie jest kontrowersyjny postulat. Ale nawet to zostało wykrzywione i sprzedawane pod hasłami największych takich, najbardziej idiotycznych pomysłów pod tytułem właśnie porównywanie tego do obozów koncentracyjnych, czy to hasło nieodżałowanego Grzegorza Brauna, który właśnie porównywał do Auschwitz, miasto 15-minutowe, mówiąc, że to pierwszy na polskich ziemiach przykład realizacji tej idei. To wszystko wydało mi się tak irytujące, że pomyślałem sobie o tym moim synku i przyszłości, że na ile możemy debankować takie mity, które powstają, to chciałbym jakoś w tym procesie uczestniczyć. Jako, że jestem pisarzem piszącym o mieście, no to książka jest naturalną drogą działania w tej materii. Chociaż ja nie nazywam tej książki reportażem, nie uważam się za reportażystę, uważam się za eseistę. Myślę, że nie korzystam z pewnych charakterystycznych technik dla reportażu, które uważam są problematyczne i są też problematyczne w ogóle w kontekście pisania reportaży w Polsce. Tak, nie jest wiodący temat podcastu urbanistycznego, ale wiarygodność, rzetelność reportaży, również polskich reportaży i tych tradycyjnych, które lubimy się powoływać w polskiej literaturze, bywa dyskusyjna i ja się to jednak traktuję jako eseistę.
Czy ty tą książką postanawiasz coś zmienić? Czy chcesz szerzyć właśnie informacje na temat tego, jak w pewne rzeczy nie powinniśmy wierzyć? Chcę tu porównać do patodeweloperki, bo ta książka, mam takie subiektywne wrażenie, nie wiem oczywiście, jak to wygląda pod kątem statystyk, liczb i jakby sukcesu finansowego, ale była to książka, która ożywiła tą debatę o patodeweloperce, która już istniała wcześniej. I czuję, że ty byłeś naprawdę na wielu różnych konferencjach, spotkaniach z ludźmi i to nie tylko w Warszawie. Miałem wrażenie, że przyczyniasz się właśnie do tego, żeby ten temat nie tyle co w jakiś sposób konkretny przedstawić, ale żeby wzbudzić tą dyskusję. Czy zgadzasz się z tym? Czy jakby wystarczająco dużo było dyskutowane na temat patodeweloperki? Czy chciałbyś, żeby z tą książką, z tym tematem było podobnie?
Chciałbym. No, kiedyby też się mnie poprzednią książkę, no to, to byłoby bufonadą stwierdzeniem, że nie miałem, nie wiem, kanałów dotarcia przy pomocy tejże książki. Rzeczywiście udzieliłem kilkudziesięciu wywiadów. Dla mnie to też było dość zaskakujące doświadczenie, no bo nie miałem wcześniej doświadczenia aż tak radykalnej swojej obecności w przestrzeni publicznej i intensywnej, przede wszystkim, może to jest lepsze słowo, że radykalnej, ale radykalnej w pewnym sensie też, bo myślę, że to, co jest fajne, jeżeli masz dostęp na przykład do mediów szeroko rozumianych, to, że możesz w tych mediach sprzedawać jakąś konkretną informację i nie opowiadać o tym, tak jak najczęściej się opowiada o nieruchomościach w Polsce w kontekście tego, co zrobić, żeby obniżyć ceny nieruchomości. To jest taka magiczna wiara, że możemy to zrobić ręcznie, albo nie wiem, podnieść płace realne, a ceny nieruchomości zastopować. To się nie wydarzy, więc dyskusja o polityce mieszkaniowej wymaga myślenia o innych modelach w ogóle mieszkaniowych. Wymaga przestawienia myślenia i społeczeństwa, ale przede wszystkim decydentów na tory trochę inne niż pomysł dopłacania do kredytów hipotecznych, co wraca po prostu jak bumerang i wróciło ostatnio po raz kolejny, aczkolwiek na szczęście jest to mitygowane przez inne rozwiązania z zakresu polityki mieszkaniowej, właśnie pomysł na rozruszanie budownictwa komunalnego i TBS-ów i zwiększenie nakładów publicznych na to. Ale kiedy myślę sobie o tej książce nowej, tak, no to jest trochę głanie rozsądek w debacie publicznej, trochę próba zniechęcenia również decydentów do grania kartą wojen kulturowych, bo tematem tej książki jest urbanistyczny populizm, jest to jak radykalne, nie, może nie radykalne, bo radykalne nie muszą być złe, ale ekstremistyczne idee przenikają do dyskursu publicznego, czy do gabinetów kluczowych decydentek i decydentów, tworząc negatywne zjawiska, zagrażając rozwojowi naszej przestrzeni zurbanizowanej, kasując możliwości jakichś progresywnych rozwiązań, albo osłabiając te rozwiązania na fali tego, że ktoś uznaje, że właśnie to mu się nie opłaca w krótkoterminowej perspektywie. To jest duży problem. Myślę, że on jest w tej chwili może jeszcze nie aż tak widoczny na przykładzie urbanistyki czy szeroko rozumianej urbanizacji, ale kiedy sobie spojrzymy na dyskusję nad Zielonym Ładem, kiedy spojrzymy sobie na protesty rolników, często zresztą inspirowane przez wiadome państwo ze wschodu i często służące nie interesom samych rolników tak naprawdę, no to widzimy, że takie pokusy tej dezinformacji splecionej z tymi populistycznymi narracjami jest bardzo wysokie. To samo się dzieje w miastach i w ogóle szeroko rozumianej polityce miejskiej. Tak naprawdę ta książka nie jest tylko stricte o miastach, chociaż tu może jest nieco mylący w tej sferze.
Wydaje mi się, że to jest trend, który jest szczególnie niebezpieczny. On też jest globalny, co go zresztą łączy z polityką mieszkaniową, gdzie też te problemy mają wymiar globalny, ale jednocześnie w Polsce, zwłaszcza przez to, że ta dyskusja o poziomie lokalnym najczęściej jest zdominowana przez perspektywy największych miast, zapominamy o tym, że takie naciski też się dzieją i trochę tkwimy w takim samozadowoleniu pod tytułem radykalne idee w rozumieniu ekstremistycznej prawicy nie dominują dyskusji nad polskimi miastami. Teraz rozmawiamy między turami wyborów samorządowych. Na przykład wiem, że kandydat Konfederacji dostał się chyba tylko w jednym mieście do drugiej tury. Jeżeli spojrzymy sobie na jakieś bardziej istotne miasto, to jest Bełchatów. Bełchatów, który mierzy się z wyzwaniami wokół polityki klimatycznej, bo jest tam elektrownia, to jest jednym z największych trucicieli na świecie, tak naprawdę w Europie, to chyba jest po prostu na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o emisję. No i w takim rzeczywiście sytuacji ktoś wspierany przez Konfederację, członek dawnej partii Korwina, obecnie Mentzena, rzeczywiście dostał się do drugiej tury i kto wie, czy nie zostanie tym prezydentem Bełchatowa, ale to jest jedno miasto w Polsce. Natomiast ja w tej książce pokazuję, że w tych miejscach, gdzie tkwimy w tym samozadowoleniu, może się okazać, że nie wiem, doradca Grzegorza Brauna jest wiceprezydentem Łodzi. To jest miasto, które jak my byliśmy mali, było drugim największym miastem w Polsce, teraz jest czwartym. Dalej jest gigantyczną metropolią, szczególnie jak na polską skalę. I tam gość, który później doradza Grzegorzowi Braunowi i opowiada o nieistniejącej jego zdaniem pandemii i tak dalej, jest facetem, który podejmuje kluczowe decyzje w zarządzaniu majątkiem miasta i wylatuje na kopach z tego ratusza, ale wylatuje stamtąd nie dlatego, że ktoś pomyślał o tym, może na przykład idee ze spektrum Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna to nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasze miasta się rozwijały, tylko udało się nam zagrać jego przeszłością, bo okazało się, że on współpracował z PRL-owskim wywiadem. I właściwie coś takiego go wyrzuciło, a nie na przykład to, że proponuje jakieś kosmiczne, ekstremalnie populistyczne, ekstremalne we wszelkich możliwych wymiarach i głupawe zwyczajnie pomysły na politykę miejską.
Opisujesz go jako przykład jednego z tych urbanistycznych populistów. Czy mógłbyś w taki dość zwięzły, przystępny sposób opowiedzieć, kim taki urbanistyczny populista jest?
Urbanistyczny populizm to jest, no w ogóle czym jest populizm? Chyba by od tego trzeba było zacząć. Populizm jest formą ideologii politycznej i rzeczywiście tą ideologią jest, chociaż jest pewna dyskusja na ten temat, czy w ogóle możemy w ten sposób zaklasyfikować to pojęcie. Ja się posługuję jednym z tych podejść mówiących o tym, że to jest tak zwana słaba ideologia, czyli zmienność poglądów, to traktowanie prostego człowieka, mitycznego prostego człowieka i jego mądrości jako najważniejszej wytycznej przy podejmowaniu wszelkich decyzji politycznych, no to jest właśnie ta esencja populizmu. No i populizm w sferze urbanistycznej też się oczywiście do tego odwołuje. I tutaj właśnie wracamy do dyskusji też nad tym, czym jest urbanistyka. Czy urbanistyka to jest tylko nauka o osiach kompozycyjnych i wyliczaniu odpowiedniego odsetka powierzchni biologicznie czynnej? Czy to jest jednak szeroka, interdyscyplinarna refleksja o mieście i stanowczo bliżej do tego drugiego podejścia? Więc urbanistyczny populizm to jest oddziaływanie na politykę miejską przy pomocy tych populistycznych poglądów, kierowanie się hasłami opartymi o takie tanie zagrywki, o poglądy, które są krótkowzroczne, nierespektujące wiedzy naukowej. No i urbanistyczni populiści, populistki to są osoby w tym spektrum się lokujące. To, co wychodzi też nie tylko z tych moich własnych rozważań, ale też literatury przedmiotu, którą się posługuję w książce, która jakkolwiek ma być popularno-naukowa w swoim założeniu, to jest jednak pisana przez naukowca, więc zależy mi na tym, żeby odwoływać się do jakiejś tam rzetelnej bazy źródłowej, szczególnie kiedy debankujemy jakieś bzdury, musimy się posługiwać wtedy takimi narzędziami naukowymi, no to z tych ustaleń, nie tylko moich, stanowczo wynika, że to jest bardziej też prawoskrętne środowisko i rzeczywiście ono ma skłonność do łączenia się wokół tematów, też międzynarodowo wybierania dość podobnych wątków, które koncentrują się wokół sprzeciwu wobec jakichkolwiek ograniczeń dla motoryzacji indywidualnej, krytyki polityki klimatycznej, znaczy tej polityki klimatycznej rozumianej jako rozumienie tego, że istnieje coś jak globalne ocieplenie i że musimy mu przeciwdziałać, to też są poglądy, które się wiążą z promocją tam, gdzie się da, prywatyzacji wszystkiego, co się rusza i stwierdzenia, że wolny rynek wyreguluje wszystko, co się da, ale pragnę podkreślić, że często to jest naprawdę ekstremum, bo to nie jest dyskusja taka pomiędzy socjaldemokratami i konserwatystami, którzy mają różne wizje prowadzenia polityki publicznej, tylko to jest raczej hołdowanie ideom właśnie Korwina, którego ja chętnie przywołuję w tej rozmowie, bo on po prostu jest no, nie tylko memiczną postacią, ale też taką czystą reprezentacją zjawiska, o którym mówimy.
Do prawa skrętności jeszcze wrócimy. Oglądałem debatę na prezydentkę, prezydenta Warszawy w Kanale Zero jakiś czas temu i tam rzeczywiście było kilka ciekawych rzeczy, o których pan Korwin wspomniał. I myślę, że część z tych rzeczy się pokrywa z tymi rzeczami, o których ty tutaj piszesz, włączając w to na przykład autostradę, która miałaby przebiegać przez same centrum Warszawy, do którego obecnie powstające Muzeum Sztuki Współczesnej miałoby być taką podstawą, bazą, na której ta autostrada mogłaby zostać położona. Ale wracając do tematu, o którym też już wspomniałem.
Może wrócić, wiesz, do tej kopuły geodezyjnej, takich tradycyjnych koncepcji i walnąć po prostu, wiesz, taką szklaną kopułę nad centrum Warszawy, nad tym estakady i taka wizja modernistycznej modernizacji. To myślę, że byłoby kuszące, przynajmniej dla amatorów właśnie twierdzeń jakichś tam dziwnych wynurzeń na temat zgody małych dziewczynek na nie wiadomo co, to jeszcze może być podkręcić w ten sposób. Myślę, że taka tradycyjna wizja modernizacji, beton, szkło, stal, wielkie konstrukcje, to jest to.
Byśmy tak wszystko zamknęli, puścili te autostrady, w sumie też byłoby to miasto 15-minutowe, wszędzie by się dało super szybko dojechać samochodem, pół żartem, pół serio. Porozmawiajmy o tym mieście 15-minutowym, bo to jest taki zalążek, powiedziałeś, twojej książki, to jest też temat, na którym ja chcę się bardzo skupić. Ze względu na to, że to jest podcast o miastach, ale też ze względu na to, że to jest właśnie koncepcja, która, jak wspomniałeś sam, nie jest nowa absolutnie, bo mówimy o niej od wielu dekad. Był pewien profesor Carlos Moreno, który nałożył na to tą warstwę tych 15 minut, tą warstwę liczbową i doradzał też obecnej mer Paryża, jak wprowadzić to miasto bliskich odległości. No i wtedy to wszystko eksplodowało, tak? Powstała właśnie taka koncepcja bardzo popularna, która rozeszła się szeroko poza jakieś takie kręgi urbanistyczne czy architektoniczne. No i pisano o tym na całym świecie. Natomiast rzeczywiście rozrosło się to do takich ogromnych obszarów i zjawisk, jak protesty na ulicach, gdzie też opisujesz ulicę Oxfordu, gdzie to był Cambridge? Oxfordu.
Gdzie, ale mogłoby być też Cambridge, byłoby tak samo
gdzie
symboliczne.
Kilka tysięcy osób wyszło na ulicę protestować przeciwko miastu 15-minutowemu, uważając, że jest to właśnie ograniczenie wolności i próba jakiegoś tak zmienienia ładu świata i zamknięcia ludzi w poszczególnych dzielnicach. Czy ty też właśnie robiąc research i opisując to zjawisko, możesz trochę więcej na ten temat powiedzieć, dlaczego tak się w ogóle stało? No bo dla mnie to było tak niesamowicie dziwne, że tak jak mamy wiele różnych koncepcji miejskich, akurat ta zyskała aż tak ogromną popularność i tylu przeciwników do stopnia, gdzie sam twórca tak teorii Carlos Moreno dostawał groźby śmierci.
Tak, nie tylko on zresztą, no on rzeczywiście stał się twarzą tego, więc no on jest takim George'em Sorosem urbanistyki, chociaż Klaus Schwabe chyba też ma tutaj dużo do odegrania. Soros jest tym dyżurnym złym, tak, którego trzeba wszystko oskarżyć. Klaus Schwabe też, czyli lider Światowego Forum Ekonomicznego, który też właśnie publikuje różne raporty, które są spójne z myśleniem o tym, że właśnie powinniśmy kształtować zrównoważoną urbanizację. Ona też służy taki symbol właśnie lidera klubu bogatych ludzi wpływowych, elitarnych. No i Moreno w tym wszystkim jest takim kolejnym gościem, który też się kojarzy w ten sposób. Co ciekawe, zresztą do tego w książce wracam, mnie to zaskakuje, że nie wyciąga mu się aż tak w tej debacie, może nie wiem, czy debata jest dobrym słowem dla promocji takich ekstremalnie głupawych idei, ale w tym samym rancie na niego niespecjalnie mu się wypomina to, że rzeczywiście był no, młodym lewicowcem, który z tego powodu musiał uciekać ze swojej ojczyzny, no bo on jest Kolumbijczykiem z pochodzenia, a w tej chwili funkcjonuje jak francuski profesor urbanistyki, no ale właśnie przecież ma takie korzenie, które też były związane z jego z młodzieńczym zaangażowaniem politycznym. Ale fakt, że argumentu, które dałoby się nieźle spiąć z taką narracją się nie wykorzystuje, no to dowodzi tego, że to nie jest przemyślana strategia i to nie jest sposób dyskusji o jakichś rzetelnych hasłach, spójny system idei, tylko no właśnie taki rant nastawiony na objeżdżanie kogoś w celu wzbudzenia niepokoju, w celu wzniecenia tych populistycznych emocji. Myślę, że są właściwie trzy źródła takich skłonności do populistycznego myślenia bądź nastawienia się na niej filozofii. Jedną przyczyną, dlaczego to się aż tak ostro rozwinęło, jest oczywiście pandemia, która jest matką większej liczby teorii spiskowych. Jednocześnie nie jest ich początkiem, tylko raczej wygodnym pretekstem, takim, brakuje mi słowa po polsku, container, tak? Takim zbieraczem tych wszystkich idei, pseudoidei, która bazuje na tym, co się działo wcześniej i też jeszcze jest to wszystko wsparte oczywiście rozwojem współczesnych technik komunikacji, sieci społecznościowych, które pozwalają się sieciować tego typu absurdalnym nastawieniom. Źródła wydaje mi się, że są trzy. No, po pierwsze to jest dezinformacja głównie pochodzenia rosyjskiego nastawiona na to, żeby jączyć w tym świecie zachodnim i głównie rosyjskiego, a nie chińskiego, co wynika z moich rozmów z osobami, które się lepiej w tej tematyce orientują. Większego obcykania w tej materii, większego rozeznania, które po prostu kremlowskie i propagandy narzędzia posiadają. Z drugiej strony to jest kwestia lęków, które są zagospodarowane przez absurdalne myślenie o pewnej materii. A trzecia kwestia to jest zarabianie na tym w różnym sensie, nie tylko przez Rosję, która stara się dezinformować jakby na tym naszym wewnętrznym politycznym bajzlu jakoś zbijać kapitał polityczny, czy wprost militarny, ale to też jest powiązane z tym pierwszym, ale zarabianie na tym rozumiem zarówno jako wciskanie absurdalnych produktów, groteskowych biznesów odwołujących się do wierzeń spiskowych, włącznie ze sprzedawaniem poncho mającym chronić konia przed promieniowaniem 5G, elektropromieniowaniem związanym z sieciami 5G, co opisuję w książce, ale też na przykład to są ci ludzie, którzy cynicznie wykorzystują takie hasła w ramach debaty politycznej, więc zarabianie rozumiem też właśnie jako zbijanie kapitału politycznego, na przykład przez niektóre siły polityczne już w naszej części świata. I co wydaje mi się niepokojące, i to jest jeden też z powodów, dla których ja tę książkę napisałem, to nie jest tylko kwestia tych najbardziej radykalnych ekstremistów, bo nie mówimy w tym przypadku tylko, nie wiem, AfD w Niemczech, nie mówimy tylko o Konfederacji w Polsce, nie mówimy tylko o siłach tego rodzaju, nawet nie Le Pen, tylko Zemmourze we Francji, tylko mówimy też nieraz o tej głównonurtowej, chadeckiej części europejskich konserwatystów, czy nawet części liberałów. Chyba rzadziej w przypadku socjaldemokratów, ale nie zdziwiłbym się, gdyby niestety też tutaj takie sytuacje się zdarzały. Szczególnie jak sobie myślę o ewolucji niektórych skandynawskich partii socjaldemokratycznych niestety. To fakt, że za pomocą takich haseł można wzbudzać podobne emocje, co w przypadku haseł, które jakby zbyt zagospodarowane przez tych największych ekstremistów, żeby sięgały po niebardziej umiarkowane siły. To znaczy, można podobny efekt, co za pomocą otwarcie rasistowskiej, antysemickiej czy islamofobicznej polityki, podobny efekt polaryzacji społecznej można osiągnąć przy na przykład właśnie napuszczaniu na siebie kierowców i pieszych. No, to jest rzecz, której się przyglądam. Tam podaję przykładem właśnie w ewolucji polityki w Berlinie, czy tego, co się na przykład dzieje z brytyjską partią konserwatywną. Ja mam nadzieję, że brytyjska partia konserwatywna za parę miesięcy zakończy swoją epokę władania Zjednoczonym Królestwem, przynajmniej tego odcinka tej epoki. I to być może też nie będzie nakręcać dyskusji w tym kierunku. Ale
póki co
rządzą.
W Wielkiej Brytanii premier otwarcie opowiada się za tym, że jest po stronie użytkowników samochodów, tak? Był taki znany nagłówek, I'm on the motorist side.
Tak, przywołuję to w książce. Tak.
Mimo tego, że wiemy oczywiście, i właśnie tutaj ta kwestia takiej przepotężnej antagonizacji społeczeństwa, bo z jednej strony wiemy, tak, jest to wiedza naukowa, że im więcej samochodów w miastach, tym mamy bardziej zanieczyszczone powietrze, tym więcej korków i tak dalej, więcej czasu tracimy też w tych korkach. I jakby też ta druga strona, tak, ta lewoskrętna strona nie mówi o zamykaniu wszystkich dzielnicach czy kasowaniu wszystkich samochodów, tylko chodzi o jakiś dialog. Ale właśnie, wiedzą jest to, że te samochody nam szkodzą, a mimo tego jest tak wiele osób, które się za nimi opowiada i tak wielu zwolenników tych pomysłów. I tutaj też chciałem porozmawiać o wiedzy, bo ty piszesz o wielu różnych rzeczach i tak jak wspomniałeś, to nie jest książka stricte miejska, to książka, która porusza wiele wątków. Boję się, że nie wszystkie będziemy tutaj w stanie poruszyć. Ale ciekawy aspekt właśnie tej wiedzy, tak, docierania do tej wiedzy, bo piszesz w książce, że są pewne rzeczy, które są w nauce już udokumentowane, do których możemy się odwołać, ale właśnie ten dostęp do tej nauki jest dość ograniczony. Sam na potrzeby książki piszę, że musiałbyś wydać naprawdę dziesiątki tysięcy złotych, żeby móc dostać dostęp do tych wszystkich artykułów naukowych na te tematy. Czyli jak to jest, czemu tak w ogóle jest, tak, że do tej naukowej części ten dostęp jest tak ograniczony, a z kolei fake newsy, które sprzyjają populizmowi, to tak naprawdę rozpowszechniona wiedza w cudzysłowie, często bardzo dostępna, darmowa, która sprzyja temu. I pytanie, czy widzisz też jakieś możliwości na trochę odwrócenie tego trendu, tak żeby spopularyzować badania naukowe kosztem fake newsów, które powstają?
W ogóle jeszcze chciałbym na chwileczkę wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej, na dosłownie chwileczkę, mówiąc o tym, bo to jest ważne w kontekście tej książki, że konflikt nie jest do końca pomiędzy wizją lewo- czy prawoskrętną. Właśnie to, co jest niepokojące, to to, że urbanistyczny populizm jakby sugeruje taką sytuację albo zaczyna ją tworzyć. Wprost rzeczywiście to tak wygląda, że podział debaty politycznej jest nie wokół konkurencyjnych idei na temat, nie wiem, innych styli projektowania urbanistycznego na przykład, tylko właśnie zaczynamy samą kwestię faktów naukowych traktować jako coś, co jest poddawane dyskusji, czy istnieje, czy nie. I to rzeczywiście tworzy taką niebezpieczną sytuację, która tworzy pokusę dla w większości prawicowych, ale nie tylko polityków, redukowania na przykład podejścia profesjonalnego do jednego z konkurencyjnych poglądów politycznych, których wcale nie trzeba wybrać, jeszcze oblepienia tego jakąś łatką takiego rzekomo właśnie ultralewicowego ekstremizmu politycznego. Więc wydaje mi się, że to jest istotne, żeby to podkreślić.
Tutaj może jeszcze tylko taki wątek dla poparcia tego wrzucimy ostatnie wybory samorządowe, no bo rzeczywiście było tak, że zaciera się ta granica między takim stricte tym, co jest lewicowe, a prawicowe. W Warszawie na przykład kandydat PiS Tobiasz Boheński jeździł metrem z książkami, zachwalał weganizm, czy pomagał żonie w kuchni, podczas gdy Rafał Trzaskowski tego nie robił. To też była taka sytuacja. I że w niektórych miastach po prostu sytuacja wymagała tego, żeby te obietnice, tak, czy to, co się przynosi do stołu jako kandydat, no były jednak bardziej progresywne.
Tak, tak, tak. Ta akurat była sprytem, tam nie chodziło o weganizm, tam chodziło o wegetarianizm i to rzeczywiście jest dziwne, że do tej pory żaden konserwatysta na to nie wpadł, żeby mówić o tym, że może rzeczywiście można promować na przykład warzywne posiłki akurat w piątki. To byłoby dość spójne z pewnym, całkiem popularnym w Polsce poglądem religijnym. Natomiast też ten drugi wątek, jakby co się dzieje, co z tym robić, jak to jest z tym dostępem do wiedzy i dlaczego to tak wygląda, no bo o tym, jak rozumiem, rozmawiamy. Co z tym zrobić? No ja myślę, że przede wszystkim niestety trzeba odejść od tej dość groteskowej, bałamutnej dyskusji na temat tego, że blokowanie ekstremistycznych, jawnie szkodliwych, często wprost inspirowanych przez Federację Rosyjską poglądów, to jest ograniczanie wolności. Nie jest ograniczaniem wolności wyjmowanie z debaty publicznej, nie promowanie poglądów mówiących o tym, że miasta 15-minutowe to jest kontynuacja tradycji obozów koncentracyjnych w okolicy Oświęcimia. Myślę, że skutecznym narzędziem walki z tego typu dezinformacją jest ileś takich narzędzi, ale w znacznym stopniu jest blokowanie takiego przekazu i za pomocą paru takich technik, które omawiam w ostatnim rozdziale książki, gdzie się zastanawiam nad tym, co właściwie zrobić z tego typu zjawiskami. Tam mówimy o tym, że najważniejsze jest to, żeby reagować z wyprzedzeniem, że immunizacja, uodpornienie odbiorców na tego typu przekazy, wyposażanie w wiedzę, która niekoniecznie musi polegać na tym, żeby zawsze i wszędzie blokować takie kanały, na przykład dodawanie informacji kontekstowych. To, co się dzieje na Twitterze, właściwie ja codziennie widzę jakieś memy, które polegają na tym, że któryś polityk albo nie Łukasz Warzecha, który jest ważnym bohaterem tej książki, że Łukasz Warzecha znowu napisze coś głupiego, albo Rafał Ziemkiewicz, bo jeszcze Warzecha to przynajmniej człowiek o bardzo betonowych, dosłownie myślę, w sensie albo asfaltowych poglądach. Natomiast Ziemkiewicz jest synonimem takiej osoby słynącej z głupot, które po prostu wypisuje na podstawie tego, że nie wie, o czym mówi i mówi jakąś jawną nieprawdę. Więc informacje kontekstowe często tutaj coś trafnie uzupełniają.
A szczególnie przy politykach, polityczkach to się widzi.
Tak, no ale oni się też często przenikają, no bo publicyści, którzy się nie zajmują dziennikarstwem, tylko zajmują się jednak wypowiadaniem opinii, czyli pewną specyficzną formą dziennikarstwa, mieleniem własnych poglądów, które nie muszą się opierać na żadnej wiedzy, nie muszą się opierać na analizie. No to nie jest to samo, co dziennikarstwo śledcze albo jakiś w ogóle research wykonywany przez dziennikarzy, no tylko to jest sadzenie moich własnych przekonań, bo tak mnie socjalizowano i potem zauważyłem, że nie wiem, to się dobrze sprzedaje na YouTubie, Twitterze albo jakimś innym medium i eksponowanie tego typu poglądów, bo znajdują na to odbiorców. No rzeczywiście to, co jest dość uderzające w przypadku tego, że to się wydarzyło w Oksfordzie, to się wydarzyło w świątyni nauki, bo Oxford nam się kojarzy jako świątynia nauki. To jest taki no wręcz popkulturowy symbol uniwersytetu. Jak sobie wyobrażamy, jak wygląda stary uniwersytet, to myślimy o kadrach z filmów o Harrym Potterze, które były kręcone w znacznym stopniu w Oksfordzie. Więc rzeczywiście to jest jakoś niepokojące i do tej sfery rzeczywiście się w książce całkiem intensywnie odnoszę. A dlaczego te absurdalne poglądy się sprzedają? No dlatego, że są proste. To jest w ogóle problem, który jest związany z teoriami spiskowymi. Teorie spiskowe, one się czasem sprawdzają. To nie jest tak, że żadna teoria spiskowa nie jest prawdziwa. Ale nawet jeśli się sprawdzają, to może nie te najbardziej absurdalne. I z reguły one wyjaśniają jakiś wycinek rzeczywistości. Nie ma jednego światowego spisku, który powoduje, że wszystko jest kontrolowane na świecie i wszystko ma ustalony przebieg zdarzeń. Świat składa się z szeregu nieprzewidzianych procesów, niekontrolowanych. Wielu sił interesu o bardzo sprzecznych poglądach, interesach. To jest strasznie zagmatwana struktura, na którą jeszcze nachodzą czarne łabędzie, które powodują, że zdarza się coś, czego prawie nikt nie przewiduje. I często te wydarzenia okazują się kluczowe. I w tej całej strukturze to jest bardzo zagmatwany gąszcz, w którym często się gubimy. Naukowcy też mają ileś takich narzędzi, które są trudne w odbiorze, nudne, długotrwałe. No a urbanistyczni populiści posługujący się teoriami spiskowymi są w stanie powiedzieć, nie, 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 to nie jest zagmatwane. Oni tak mówią po to, żeby wam zagmatwać obraz, żeby was zmanipulować, a przecież sprawa jest prosta. I tutaj leci wyjaśnienie za pomocą tego, co akurat danej osobie się podoba. Sprawa jest prosta, nie wiem, nie ma globalnego ocieplenia, to jest oszustwo, sprawa jest prosta, nie wiem, nie ma problemu z samochodozą, sprawa też jest prosta. I najczęściej jeszcze jest właśnie jakiś zły facet, który za tym stoi, na którego można napuścić, zdyscyplinować wyborców wokół niego, albo zła kobieta. To może Hillary Clinton przecież też była, chyba jest warta wymienienia w tym kontekście. Niestety, jak wychodzi z różnych badań, tak pi razy oko, na przykład 1/3 Polaków mniej więcej wierzy w to, że istnieje taki ukryty porządek. Bywają przypadki społeczeństw, gdzie to jest 80%. Też w szczególnym kontekście, jeżeli jemu to sprzyja, sprzyjają pewne okoliczności, to może się okazać, że takie poglądy stają się jeszcze bardziej popularne. No i też, tak kończąc tę moją przydługą odpowiedź na to pytanie, powiedziałbym, że niezwykle skuteczną strategią wykorzystywaną przez urbanistycznych populistów i szeroko rozumianych też populistów jest galop gisza, czyli zasypywanie za pomocą zmyślonych bzdur, traktowanych jako argumenty, adwersarzy, którzy starają się posługiwać taką właśnie logiką twardej argumentacji naukowej, odwoływania się do faktów. I tych bzdur jest tak dużo, że ich się nie da wyprostować w krótkiej rozmowie. I to jest coś, z czym się również mierzą osoby, z którymi rozmawiałem, przygotowując tę książkę, opowiadające właśnie o różnych teoriach spiskowych, że kiedy uczestniczysz w rozmowie, na przykład w debacie publicznej, której jeszcze nie daj Boże ktoś zaprosi jako dwie strony dyskusji, z jednej strony kogoś myślącego racjonalnie, albo przynajmniej posiadającego wiedzę na jakiś temat, a z drugiej strony mniej czy bardziej cynicznie usposobionego populistę bądź fanatyka, no to nie da się za pomocą sprawności retorycznej połączonej z wiedzą fachową i w ogóle z rzetelnością szeroko rozumianą takiej dyskusji wygrać. Szczególnie się nie da, jeżeli druga strona jest sprawna retorycznie, bo ona nas zasypie najbardziej idiotycznymi argumentami, których po prostu nie będziemy w stanie zbić, bo w tej całej masie trudno będzie to wyprostować. No to jest ogromne wyzwanie. I to też tłumaczy, dlaczego nauce jest się czasem ciężej przebić niż właśnie, nie wiem, Grzegorzowi Braunowi.
No tak, można się zawsze posunąć do pewnych innych środków i gdzieś tam zyskać ten, może nie poklask, ale też pewnie po części poklask od niektórych grup, ale przynajmniej ten taki czas antenowy. Ale właśnie, ty piszesz o różnych rzeczach, piszesz o słupkozie, piszesz dość obficie o masztach telekomunikacyjnych i 5G i o tym, jak właśnie w ogóle na przestrzeni nie tylko ostatnich lat, ale nawet ponad dwóch dekad, no jak niektórzy byli przeciwko tego typu infrastrukturze, ale co ciekawe, pójdźmy jeszcze dalej, bo to nie jest nic nowego. Podobał mi się też taki rozdział związany z luddyzmem i luddystami, czyli takiej grupie, która ponad 200 lat temu była przeciwna właśnie temu postępowi technologii i napadali wieczorami na fabryki i na szwalnie, no bo zaczęli być stopniowo wypierani, tak, przez nową technologię. Więc to absolutnie nie jest zjawisko nowe. Czy to nie jest po prostu wbudowane w takie ludzkie DNA, że my obawiamy się tego, co nie znamy i to zawsze tak będzie i że do części grupy nie trafią żadne argumenty, więc tak naprawdę zawsze będą ludzie, którzy będą nieufni względem teorii na przykład miast 15-minutowych czy innej teorii, o której wspominasz, czyli miasto smart, tak? Smart city.
Tak, bo zawsze będziemy różnorodni. Odkrywamy to w tej chwili zresztą na szczęście, no bo też nie chciałbym, żeby konkluzja naszej dyskusji było to, że współczesny świat składa się tylko i wyłącznie z zagrożeń, tylko i wyłącznie z negatywnych zjawisk. Chociaż no, one są tematem tej książki, więc jakby siłą rzeczy kierujemy naszą uwagę na to. No ale we współczesnym świecie dostrzegamy to, że jesteśmy różni, że nie wiem, nie można wszystkich kształcić w jednym modelu, że nie można wszystkich ludzi traktować jednakowo, że chociażby neuroróżnorodność jest częścią naszej rzeczywistości, więc wiadomo, że różnego typu interesy, ale też różnego typu poglądy będą się w przestrzeni publicznej pojawiać. I tak, te zjawiska rzeczywiście nie są nowe, bo właśnie pytanie, gdzie na przykład szukać prapoczątku oporu wobec sieci bezprzewodowych. Wiemy, że to nie jest 5G, że tylko i wyłącznie, bo wcześniej wszystkie poprzednie standardy, no piątka wskazuje na to, że to nie jest pierwszy standard sieci bezprzewodowej, wszystkie poprzednie standardy sieci cyfrowej też budziły podobny opór. A jeszcze przedtem był opór przeciwko sieciom analogowym, wcześniej przeciwko radiu, a jeszcze wcześniej przeciwko maszynom w ogóle, więc rzeczywiście jest to dość uniwersalne zjawisko. Natomiast to, co jest szczególnie niebezpieczne współcześnie, no to właśnie zmiany w komunikacji, możliwość sieciowania się osób o takich ekstremalnych poglądach, pewne zmiany w komunikowaniu politycznym, które powodują to, że warto grać taką kartą, jeżeli myśli się horyzontem najbliższych wyborów i pozyskaniem elektoratu, no to wszystko świadczy o tym, że coś jest na rzeczy i że ten problem w jakimś sensie narósł. No mamy sieci społecznościowe, które powodują, że zwolennicy strukturyzatorów wody mogą się łączyć ze sobą przy pomocy jakichś wspólnych grup dyskusyjnych, a kiedyś tego nie było, bo nie było tak łatwo im się zrzeszyć, nie było im tak łatwo się znaleźć. Pandemia, która bardzo rozwinęła ten nurt teorii spiskowych, jest takim właśnie też wielkim inspiratorem albo takim mechanizmem, narzędziem, przyczyną dla rozplenienia się myślenia spiskowego w znacznej skali, bo była do tego idealna ze względu na charakter tej choroby, bo jestem przekonany, że gdybyśmy mieli współcześnie do czynienia z dżumą, która powodowałaby to, że nie pamiętam do końca akurat przebiegu dżumy, ale z tego co pamiętam jest to choroba, która przy bardzo wysokiej śmiertelności, wyższej niż COVID-19, też rozwija się ekstremalnie szybko, ją widać. Ale i tak wtedy mielibyśmy jakieś ezoteryczne wyjaśnienia o tym, że to jest kara boska albo coś innego. Też mielibyśmy szukanie przyczyn w tym, że to jest tajne laboratorium, za pomocą którego Żydzi wspólnie z Chińczykami, Rosjanami i kimś tam jeszcze, Niemcami pewnie z polskiej perspektywy patrząc, chcą wyrządzić złu światu, ale mimo wszystko trudniej byłoby negować tego typu przypadki. A COVID-19 jest dramatyczny pod tym względem, że to jest choroba, którą naprawdę można nie wierzyć w to, że ona istnieje. I dopiero sytuacja, w której umiera ktoś bliski z naszego naprawdę najbliższego otoczenia, jest w stanie do niektórych przekonać, że tak rzeczywiście jest. Ja znam niestety z autopsji historię antyszczepionkowców, których ewolucja poglądów nastąpiła dopiero wtedy, kiedy ta choroba zaczęła zbierać śmiertelne żniwo w ich własnych rodzinach. Coś, co jest takie niedookreślone, nie wiadomo jak się rozwija, nie wiadomo skąd się wzięło, nie widać tego. Trudno jest to nawet dobrze zdiagnozować i zmierzyć. Bardzo sprzyja tego typu postawom. No i to jest kontekst, którego się nie da ominąć. W sensie nie da się napisać o miejskich strachach, nie pisząc w kontekście pandemii. Chociaż nie jest to wiodący temat tej książki, rzeczywiście tam pokazuje, że to jest jakiś przyspieszacz, modyfikator tego typu postaw społecznych, a nie ich praprzyczyna. No, lęki, nieznajomość tematów, które powodują to, że staramy się sobie porządkować to za pomocą jakiegoś stereotypowego myślenia, znajdywania przyczyn, czasem personifikowania ich, to wszystko powoduje, że rzeczywiście to zjawisko nie jest nowe i nigdy go w pełni nie rozwiążemy. Natomiast to, co jest niebezpieczne współcześnie, to, że często machamy na to ręką, mówiąc o tym, że no ale to jest wolność słowa i każdy ma swój rozum. No niestety wiele osób nie ma narzędzi, żeby korzystać z tego rozumu, a do tego jest bombardowana takimi komunikatami, że się tego typu myśleniu poddają i w momencie, kiedy siły ekstremalne przybierają na sile i boimy się, ja się też tego boję, to wprost przyznaję, że nie wiem, Donald Trump może być z powrotem prezydentem Stanów Zjednoczonych. W momencie, kiedy, nie wiem, Bolsonaro niemalże został wybrany na kolejną elekcję i szereg takich populistów, no w Argentynie co się stało przecież w ostatnich wyborach, Milei to jest jeszcze bardziej ekstremalny przykład chyba niż dwa poprzednie, no to wszystko pokazuje, że powinniśmy się zmierzyć z tego typu zagrożeniami. Nie możemy na to machać ręką, nie możemy mówić, że no tak, jest wolność słowa i dawne, głównonurtowe, konserwatywne myślenie może zastąpić no właśnie taka postawa pod tytułem Donald Trump.
No to jest prezydent Argentyny, no wybrały miliony, tak, dziesiątki milionów. I też o tym na koniec chciałem porozmawiać o bańkach, ale także o pewnych rozwiązaniach i narzędziach, bo wszystko dla mnie, tak o czym mówisz, czy byśmy nie rozmawiali o 5G, czy słupkozie, czy właśnie miastach 15-minutowych, to się bierze z tej wspomnianej polaryzacji pewnych bańek. Problemem jest to, że te bańki są tak naprawdę coraz liczniejsze, tak? Czyli to nie jest tak, że jedna osoba oprotestowuje założenia miasta bliskiego, bliskich odległości, miasta 15-minutowego, w którym po prostu chodzi o to, żebyśmy nie używali samochodu, a mieli taką infrastrukturę, która sprzyjałaby temu, żebyśmy w bliski, łatwy, przyjemny sposób mogli się dostać do swoich najbliższych usług, tak, zaspokoić swoje potrzeby. Nie jest to jedna osoba, tak? Przykład z Wielkiej Brytanii pokazują, że to są tysiące, dziesiątki tysięcy osób, które sprzeciwiają się pewnym innym teoriom. Więc też zbierając materiał, rozmawiając z wieloma osobami, powiedzmy to tak, dwóch stronach barykady, czy widzisz jakieś szanse właśnie na to, żeby może nie tyle zapanował pewien konsensus, ale żebyśmy byli w stanie jakoś rozmawiać na właśnie temat tych rzeczy, no bo w twojej poprzedniej książce ty często rozmawiałeś właśnie bezpośrednio z przedstawicielami tej drugiej strony, opisywałeś problemy patodeweloperki, osób, które są ofiarami w pewnym sensie tego systemu, ale rozmawiałeś też z deweloperami, z przedstawicielami deweloperów, czyli był tam przynajmniej jakiś dialog. Czy widzisz szansę na dialog przy okazji właśnie tych miejskich strachów, które mamy?
No nie. Nie może być mowy o takim samym dialogu w przypadku z jednej strony zwolennika teorii właśnie, nie chcę wprowadzać nowych teorii, żeby jakby nie rozwlekać mojej odpowiedzi, natomiast trudno mówić o dialogu pomiędzy osobą mówiącą, że miasto 15-minutowe to więzienie pod gołym niebem i Auschwitz 2.0 czy ileś tam, poglądem mówiącym o tym, że to jest tradycja urbanistyczna, która ma zmniejszać koszty środowiskowe i sprzyjać większej jakości życia dzięki redukowaniu szeregu kosztów, głównie związanych z dojazdami, ale też emisjami, które wokół tego są. Więc nie powiedziałbym, że można taką samą debatę toczyć. Ona też nie do końca jest możliwa w przypadku niektórych kwestii wokół polityki mieszkaniowej. Też starałem się w książce Dziury w ziemi, która właśnie opowiada o patodeweloperce, pokazać, że co jest też problemem w dyskusji o polityce mieszkaniowej, to fakt, że my często pod hasłem patodeweloperka wrzucamy absolutnie wszystko. Mam dużo takich doświadczeń, że kiedy zaczynam rozmowę o polityce mieszkaniowej z kimś, to pojawiają się absolutnie wszystkie tematy. Polityka mieszkaniowa jest typem polityki publicznej, która jest złożoną materią. Tam jest ileś wątków, a nie tylko jeden. Tego się nie da w ciągu 3 minut przedstawić, rozważając wszystkie racje. Nie wszystko tam jest zresztą możliwe do idealnie obiektywnego wyjaśnienia, matematycznego wyliczenia, zaprezentowania za pomocą argumentów właśnie ilościowych, pokazania na liczbach. Czasem to są spekulatywne kwestie, które możemy debatować, możemy sobie dyskutować nad tym, czy taki, a nie inny typ zabudowy albo instrumentu finansowego służącego do zorganizowania procesu inwestycyjnego jest najlepszy, bądź powinniśmy wybrać coś innego. Natomiast no właśnie często w tamtej rozmowie mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkich wrzuca się do jednego worka i pod hasłem patodeweloperki nie rozmawiamy o kwestiach wokół branży deweloperskiej, tylko też jednocześnie, nie wiem, rozmawiamy o fliperach, inwestorach, funduszach inwestycyjnych operujących na rynku mieszkaniowym, a materia jest bardziej złożona. Natomiast tutaj mowa o debacie być do końca nie może. Żeby była mowa o debacie, musimy stworzyć warunki dla tej debaty. I ta książka nie jest wołaniem o debatę, tylko wołaniem o... Albo może jest wołaniem o debatę zamiast rantów, zamiast shitstormów i tego typu strategii. To jest książka wołaniem o debatę, która będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy stworzymy dla niej warunki. A te warunki to jest przede wszystkim edukacja. A po drugie, przeciwdziałanie nieprawdzie w przestrzeni publicznej. Więc myślę, że dwa najważniejsze czynniki to jest po pierwsze właśnie edukacja, inteligentnie rozumiana edukacja, reagująca na potrzeby, na bieżące zjawiska dziejące się na świecie, nie zamykająca się w wieży z kości słoniowej, niedostępnej, płatnej wiedzy, takiej jak Uniwersytet Oksfordzki i takiej jak Oxford University Press, które jest diabolicznie drogie, jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy, którą oferuje. Jest to największe wydawnictwo naukowe na świecie. Więc egalitarna, dostępna wiedza, zrozumiała, komunikowanie się w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla odbiorców przez fachowców wszystkich. A z drugiej strony właśnie aktywne przeciwdziałanie dezinformacji i tutaj wszystkim rola dla kluczowych aktorów we współczesnej debacie publicznej, czyli wielkich big techów, molochów, które mogą nadawać takie, a nie inne ramy debacie. Znaczy, jeżeli Elon Musk będzie dalej rządzić jedną z kluczowych platform debaty publicznej, to daleko nie zajedziemy, bo jego podejście do tego, czym jest wolność słowa i czym jest rzetelna dyskusja, stoi w sprzeczności z tym, co wiemy o tym, jak komunikacja powinna wyglądać. Więc nastawienie się właśnie tą informację kontekstową, blokowanie niektórych szkodliwych treści, ale wszystkim moderacja, może nie tyle skupiamy się na blokowaniu, tylko moderowanie treści, fachowo przygotowane i nie opieranie tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji, która ma szereg ograniczeń, no to jest to, co powinniśmy robić. Ale taka jest moja konkluzja. Edukacja jest jedną z najważniejszych dróg działania, tylko współczesna edukacja, a nie bzdurna, oparta tylko na, nie wiem, dobrych chęciach albo nieskutecznych instrumentach typu, nie wiem, spoty w ramach kampanii społecznych, które też są potrzebne, ale nie mogą się tylko być jedynym instrumentem, po który sięgamy, bo przypominam, chociażby telewizja umiera, więc wybieranie starych technik komunikacyjnych wobec zagrożeń niekoniecznie nowych, ale o nowej skali, niespotykanej wcześniej, to chyba nie jest to, na co powinniśmy się decydować.
No tą kwestię bania chciałem na koniec poruszyć, bo to jest niezwykle istotne, dlatego że bez tego nie ruszymy dalej. Ja wiem, że twoja książka rozjedzie się w pewnej bańce, tak samo ten podcast też działa w pewnej bańce. Kilku tysięcy osób, które gdzieś tam w jakiś sposób pokrywają się z tą moją wizją i tak samo ja nie zapraszam do tego podcastu osób, z którymi bym się kategorycznie nie zgadzał, które stałyby po drugiej stronie, ale no właśnie, i tak zacząłem się zastanawiać nad pewnymi rozwiązaniami, tak? Czy na przykład rozwiązaniem tego byłoby, że w podcaście miałbym taką debatę na temat miasta 15-minutowego, gdzie byłby jego zwolennik lub zwolenniczka i totalny przeciwnik, tak? Czy to by coś wniosło, czy to by było raczej takie zastrzeżenie się w tych swoich argumentach?
Myślę, że nie miałoby sensu i nie zachęcałbym cię do takiego myślenia, bo myślę, że poruszyłeś bardzo ważny wątek, do którego naprawdę bym się syntetycznie chciał odnieść, czyli tego, że na przykład twój podcast dociera do wąskiego grona odbiorców albo ile osób przeczyta taką książkę. Rzeczywiście książek nie czyta wiele osób. Ja oczywiście marzyłbym o tym, żeby moja książka, którakolwiek, jakakolwiek, kiedykolwiek miała taką sprzedaż jak książka Chłopki, największy sukces wydawniczy w ostatnim czasie, których ostatnio gdzieś przeczytałem, nakład dobił chyba do 350 tysięcy egzemplarzy. Sprzedaż to nie jest tyle, ale realnie to jest gigantyczna grupa. Nawet jak pominiemy tych wszystkich, którzy, wiesz, kupiły tylko książkę po to, żeby pokazać się z tą okładką na Instagramie.
Albo na prezent komuś.
To w dalszym ciągu to jest bardzo duża grupa dotarcia. Ale możemy myśleć o efekcie dźwigniowym. To znaczy, jeżeli wyposażymy kogoś w taką wiedzę, on zarazi, tak powiem jakimś takim idiotycznym tekstem motywacyjnym, pozytywną energią, albo zarazi takim wiedzą po prostu i być może będzie w stanie zblokować kogoś w upowszechnianiu takich szkodliwych poglądów. Takie właśnie pozytywne zarażanie się w ten sposób jest czymś, na co myślę, możemy liczyć. Myślę, że też po to się powinno pisać książki, że nawet jeżeli one dotrą do, nie wiem, kilku tysięcy osób, to te kilka tysięcy osób będzie takimi agentami pozytywnej zmiany i być może na przykład zblokują swoich krewnych przed opowiadaniem przy świątecznym stole o jakichś niestworzonych kretynizmach.
I będą rozsyłać pozytywną energię. Łukasz, zawsze kończę swoje odcinki jakimś takim poleceniem książki czy książką odcinka, ale tak się składa, że my się spotykamy głównie, żeby porozmawiać o twoich książkach. Także nie będę cię pytał o polecenia, po prostu powiem, że ta rozmowa podsumowuje, oczywiście to jest tylko jakaś taka próba krótkiego podsumowania tego, co znajdziemy w Miejskich Strachach, czyli twojej najnowszej książce o mieście 15-minutowym, 5G i innych potworkach. Dziękuję ci, że przyszedłeś i że fizycznie nam się udało teraz spotkać i porozmawiać. Czy masz już jakiś pomysł na kolejną książkę? Czy się spotkamy kolejnej wiosny?
Nie, aż tak ciężej jest też przy dzieciach pisać książki, więc na pewno nie na kolejną wiosnę. Tak, pracuję nad inną rzeczą, ale to będzie ciężka księga naukowa. Nie sądzę, żeby była aż tak rozchwytywana medialnie, chociaż też wydaje mi się, że to dość ważny temat, ale zbyt wczesny etap, żebym chciał to tym szeroko opowiadać.
Czyli uciąłeś na te dostępy do badań naukowych.
Tak, no taki jest luksus pracy badacza uniwersyteckiego, więc staram się to wykorzystać i też na co dzień pracuję na uniwersytecie. Bycie pisarzem jest dodatkiem do pracy dydaktyka i naukowca będąc dydaktykiem również.
Łukasz, dziękuję w takim razie.
Dzięki za zaproszenie.
I do usłyszenia.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu. Mam nadzieję, że podobała ci się też jakość tego nagrania, ponieważ był on wyjątkowo nagrany w Warszawie w Studio Plac, które bardzo serdecznie ci polecam, jeśli sam lub sama chcesz zrealizować jakieś swoje profesjonalne nagranie. Jeśli ten podcast był dla ciebie, ten odcinek był dla ciebie wartościowy, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na serwisie Patronite.com.